Dobry wieczór. W sobotę 17 czerwca z paryskiego studia RFI wita Państwa Anna Bernhardt i czuwający w studiu technicznym Andrea i Fryderyk. Minęła godzina 18. Zapraszamy do spędzenia z nami najbliższej godziny. Zaczniemy od wiadomości dziennika przygotowanych wraz z Anną Rzeczycką i Wojciechem Sikorem. Potem w programie magazyn Agnieszki Kumor Paryski Weekend, muzyka klasyczna w towarzystwie Piotra Kamińskiego i wycieczka turystyczna w towarzystwie Sylwii Gibbs. Zacznijmy od najważniejszych wiadomości dnia w skrócie. Jak poinformował w Groźnym przedstawiciel prorosyjskiego rządu Czeczenii, w mieście Argun zabity dzisiaj został Abdul Halim Sajdułajew, przywódca separatystów czeczeńskich, następca Asłana Maschadowa zabitego rok temu. W Bagdadzie kolejne zamachy, ponad 30 osób zginęło pomimo trwającej szeroko zakrojonej operacji przeciwko Al-Kaidzie. Na Słowacji odbywają się wybory parlamentarne, które według sondaży przedwyborczych mogą zakończyć się porażką obecnego rządu. A w Niemczech oczywiście kolejne mecze. Portugalia wygrała z Iranem 2-0. Mówi Paryż RFI, a oto pełne wydanie dziennika. Jak poinformował w Groznym przedstawiciel prorosyjskiego rządu Czeczenii, w mieście Argun zabity dziś został Abdul Halim Sajdułajew, przywódca separatystów czeczeńskich, następca Asłana Maschadowa. Przed mikrofonem Anna Rzeczycka.
Abdul Halim Sajdułajew mianowany został na prezydenta niezależnej Czeczenii 10 marca 2005 roku, w dwa dni po rosyjskiej operacji, w której zginął Asłan Maschadow, zabity, tak jak dwaj jego poprzednicy, Dżokhar Dudajew i Zelimkhan Jandarbajew. W czasie swej prezydentury, która trwała ponad rok, Sajdułajew rzadko występował oficjalnie i niewiele można o nim powiedzieć. Według współpracowników Asłana Maschadowa odrzucał terrorystyczną linię działania najbardziej radykalnego skrzydła czeczeńskiego kierowanego przez Szamila Basajewa. Emisariusz Maschadowa w Londynie, Ahmed Zakajew, mówił o Sajdułajewie w chwili jego wyboru na prezydenta niepodległej Czeczenii, że wierzy w jego zdolność kontynuowania polityki zmierzającej do uniezależnienia kraju od Rosji. Jak pisze jednak AFP, w chwili swej nominacji Sajdułajew zajmował w instancjach separatystycznych funkcję szefa Najwyższego Trybunału Szariatu, co przez niektórych obserwatorów było interpretowane jako poparcie dla radykalnej linii Szamila Basajewa, głoszącego potrzebę dżihadu. Według często sprzecznych ze sobą informacji prasy rosyjskiej, Abdul Halim Sajdułajew mógł być Saudyjczykiem zbliżonym do międzynarodowego terroryzmu. Sajdułajew miał 36 lat. W czeczeńskim ruchu oporu walczył od dawna. Jego żona, tak jak wielu innych Czeczenów, zginęła w czasie operacji specjalnej armii rosyjskiej w 2001 roku.
Dodajmy tylko, że nowym prezydentem separatystów czeczeńskich został pełniący dotąd funkcję wiceprezydenta Doku Umarow, jak poinformował w radiu rosyjskim Ahmed Zakajew. Mówi Paryż RFI. Co najmniej 30 osób zginęło dzisiaj w Bagdadzie i okolicach. Najwięcej ofiar spowodował wybuch samochodu pułapki, którym kamikadze sforsował punkt kontrolny pilnowany przez irackich żołnierzy. 11 osób zginęło, a 15 zostało rannych. 6 osób zginęło w centrum Bagdadu, gdy pociski spadły na targ w szyickiej dzielnicy. Jak na razie prowadzona od 4 dni w Bagdadzie wielka operacja mająca na celu zwiększenie bezpieczeństwa i zapobieganie zamachom nie przyniosła prawie żadnych rezultatów. Pomimo wprowadzonych obostrzeń w ruchu kołowym i regularnych przeszukiwań samochodów, zamachy mają miejsce każdego dnia. Premier Nuri al-Maliki zaapelował do mieszkańców Bagdadu, by cierpliwie znosili wprowadzone zakazy utrudniające życie codzienne i poprosił też o pomoc w prowadzonej obecnie operacji antyterrorystycznej, akcji rozpoczętej już po śmierci al-Zarqawiego, szefa Al-Kaidy w Iraku. W opublikowanym właśnie w internecie komunikacie Al-Kaida zapowiada krwawą zemstę za to zabójstwo. W operacjach w Bagdadzie bierze udział 50 tysięcy irackich żołnierzy i policjantów i 7 tysięcy amerykańskich wojskowych. Konferencja w sprawie bezpieczeństwa w Iraku, jak potwierdził minister spraw zagranicznych Iranu, odbędzie się w lipcu w Teheranie. Wezmą w niej udział przedstawiciele państw sąsiadujących z Irakiem, Egiptu, Ligi Arabskiej i Organizacji Konferencji Islamskiej. Dodajmy jeszcze w tym rozdziale, że udająca się jutro z wizytą do Waszyngtonu minister Anna Fotyga zapowiedziała, że polscy żołnierze jak na razie nie mogą opuścić pola bitwy w Iraku. Szefowa polskiej dyplomacji, jak czytamy w depesze AFP, uważa, że Polacy zostaną co najmniej do końca tego roku w Iraku, zajmując się przede wszystkim szkoleniem policjantów, sędziów i prokuratorów. Anna Fotyga podkreśliła też, że Polska popiera obecność polityczną i wojskową Stanów Zjednoczonych w Europie, gdyż obecność ta jest gwarancją bezpieczeństwa.
O godzinie 7 rano na Słowacji rozpoczęły się wybory parlamentarne. W ponad 5-milionowym kraju do głosowania uprawnionych jest blisko 4 300 000 obywateli. O 150 mandatów w Radzie Narodowej ubiegają się kandydaci z 21 partii, ruchów i koalicji. Ale zdaniem obserwatorów 5% próg wyborczy przekroczy 5-6 ugrupowań. Łącznie w wyborcze szranki staje 2229 osób. Głosowanie w 5900 biurach wyborczych zakończy się o godzinie 22. Pierwsze wstępne wyniki, czy też sondaże przeprowadzone przed lokalami wyborczymi zostaną opublikowane jeszcze dzisiaj. Nieoficjalne rezultaty będą znane w niedzielę rano, a oficjalne w niedzielę wieczorem. Ostatnie sondaże wskazywały na zwycięstwo opozycyjnej lewicy, nakierowaną przez Roberta Fico partię Kierunek. Socjaldemokracja zamierzał głosować co trzeci Słowak, od 28% do 32%. Rządząca prawica ma wedle sondaży niewiele szans na wygraną. Słowacka Unia Demokratyczna i Chrześcijańska premiera Dziurindy może liczyć na około 12%. I jeśli tak się stanie, rządzący na Słowacji od 1998 roku premier Mikulasz Dziurinda utraci stanowisko szefa rządu. Dodajmy jeszcze, że dzisiejsze wybory są wyborami przyspieszonymi. Początkowo planowane były na wrzesień, ale rozłam rządzącej centroprawicowej koalicji zmusił premiera do ogłoszenia wcześniejszych wyborów. Zdaniem obserwatorów słowackiej sceny politycznej w dzisiejszych wyborach parlamentarnych gra toczy się o przyszłość liberalnych reform wprowadzanych przez Dziurindę. Reformom tym przeciwna jest m.in. lewica. Pytanie tylko, w jakiej koalicji przyjdzie jej rządzić, o ile oczywiście zdobędzie ona dzisiaj w Bratysławie władzę.
Mówi Paryż RFI. Co najmniej 51 osób zginęło w walkach, jakie toczyły się na morzu i lądzie w północno-zachodniej części Sri Lanki. Partyzanci separatystycznej organizacji Tygrysy Tamilskie zaatakowali bazę rządową i jednostki pływające marynarki wojennej. Etiopia zaprzeczyła, jakoby jej wojska wkroczyły na terytorium Somalii. Takie doniesienia przyszły wcześniej z Mogadiszu, opanowanego niedawno przez milicję szefów islamskich plemion. Stany Zjednoczone i Japonia ostrzegły władze północno-koreańskie, że przeprowadzenie próbnego startu rakiety dalekiego zasięgu może grozić poważnymi konsekwencjami. Zostanie uznane za prowokację, powiedział amerykański ambasador w Tokio. Według przypuszczeń specjalistów chodzi o pocisk rakietowy, który jest w stanie dolecieć nawet do Stanów Zjednoczonych. Tym doniesieniom o przygotowaniach do prób z rakietami, doniesieniom ustalonym na podstawie zdjęć satelitarnych, zaprzeczyły kategorycznie władze Północnej Korei. Prezydenci Putin, Musharraf, Hu Jintao, Karzaj, a także przedstawiciele Iranu i Izraela, by wymienić tylko najważniejszych, przybyli do Almaty na zaproszenie prezydenta Kazachstanu Nazarbajewa, aby wziąć udział w konferencji dotyczącej współdziałania i budowania zaufania w Azji, w skrócie nazywanej CICA. Odbywająca się co 4 lata konferencja jest okazją, jak uważają jedni komentatorzy, do wygłaszania jedynie ładnie brzmiących deklaracji. Uczestnicy sobotniej konferencji podpisali jednak wspólną deklarację mówiącą m.in. o tym, że rozprzestrzenianie broni jądrowej jest zagrożeniem dla pokoju i bezpieczeństwa, lecz również o tym, że każde państwo ma niepodważalne prawo wykorzystywania energii nuklearnej w celach pokojowych i umówili się na kolejne spotkanie za 4 lata, a do tego czasu powołany właśnie stały sekretariat CICA ma czuwać nad tym, by uczestnicy konferencji dotrzymali złożonych obietnic.
W pierwszym rozegranym dzisiaj we Frankfurcie meczu Portugalia pokonała Iran 2-0 i tym samym zaawansowała się do dalszej fazy mundialowego turnieju. Iran odpadł z mistrzostw. W tej chwili na stadionie w Kolonii rozgrywa się od kilkunastu minut mecz Czechy-Gana. Gana w drugiej minucie strzeliła Czechom gola, jest 1-0. W trzecim dzisiejszym meczu o godzinie 21 zmierzą się Włosi ze Stanami Zjednoczonymi. Ci pierwsi faworyci walczyć będą o awans, drudzy o przetrwanie.
Mówi Paryż RFI, a teraz pora na przegląd francuskich dzienników, dzisiaj opracowany przez Annę Rzeczycką.
Artykuł wstępny popołudniowego Le Monde poświęcony jest zakończonemu wczoraj w Brukseli szczytowi europejskiemu. Europa zaczyna dostrzegać możliwość wyjścia z kryzysu, w jakim została pogrążona rok temu po odrzuceniu przez Francję i Holandię traktatu konstytucyjnego, pisze gazeta. Szefowie państw i rządów doszli do porozumienia w sprawie procedury, która powinna pozwolić, jeśli będzie odpowiednio prowadzona, na przyjęcie w 2009 roku nowego traktatu. Nic co prawda nie zostało powiedziane na temat treści tego przyszłego tekstu i ciągle wiele jest różnic zdań między tymi, którzy nie chcą zrezygnować z obecnego projektu konstytucji przyjętego przez ich parlamenty czy narody, a tymi, którzy w ogóle nie chcą o nim słyszeć. Wszyscy jednak są świadomi konieczności wyjścia z impasu. Bez reformy instytucji europejskiej funkcjonowanie poszerzonej Europy nie jest możliwe. Jak powtarza przewodniczący komisji José Manuel Barroso, traktat nicejski nie wystarcza. Jeżeli Europa chce być silniejsza i lepiej zorganizowana, musi się zreformować. Możliwości ewolucji zbada w pierwszym półroczu 2007 roku prezydencja niemiecka. Renegocjacje prowadzić będzie natomiast w drugim półroczu 2008 roku prezydencja francuska. Jest prawdą, zauważa Le Monde, że porozumienie zawarte w czasie brukselskiego szczytu jest minimalne i że nic nie gwarantuje jego powodzenia. Europosłanka z ramienia UDF, Marielle de Sarnez, wyraziła to dobitnie, mówiąc, że 25 okazała się niezdolna do przygotowania instytucyjnej przyszłości Unii Europejskiej. Premier Luksemburga Jean-Claude Juncker, podsumowując szczyt, stwierdził, że tak naprawdę nic nowego się nie wydarzyło. Paradoksalnie rozwiązanie zastępcze wprowadzać będą Francuzi, czyli główni odpowiedzialni za porażkę pierwszej wersji traktatu konstytucyjnego. Ale przyjęty harmonogram dowodzi, że Europejczycy nie liczą już na Jacques'a Chiraca. Problem będzie rozwiązany dopiero po wiosennych wyborach w 2007 roku, które odbędą się we Francji i Holandii. Jeśli para francusko-niemiecka wzywana jest dzisiaj na pomoc, to głównie ze względu na osobę kanclerza Niemiec. Rezultat zależeć będzie od zręczności pani Angeli Merkel. Ważną rolę odegra także następca Jacques'a Chiraca. Tyle Le Monde, który zwraca także uwagę na decyzję uczestników szczytu europejskiego o przyznaniu 100 milionów euro pomocy dla Palestyńczyków. Pomoc ta, która docierać ma na ziemie palestyńskie, omijając rząd zdominowany przez Hamas, zawieszona została 2 miesiące temu. Słowacy wybierają dzisiaj nowy parlament. Jak pisze korespondent Le Monde, Martin Plichta, sondaże wskazują na to, że frekwencja wyborcza będzie niska. Słowacy są zmęczeni nie tylko powtarzającymi się wyborami, ale także trudnościami ekonomicznymi, które są ich udziałem. Mimo najsilniejszej w Europie Centralnej stopy wzrostu gospodarczego, siła nabywcza Słowaków pozostaje słaba, a bezrobocie wynosi 12%. Do przyspieszonych wyborów doszło po rozpadzie centroprawicowej koalicji premiera Miklusa Dziurindy, zwolennika reform liberalnych, rządzącego w Słowacji od 8 lat. Według sondaży ich zwycięzcą zostanie partia socjaldemokratyczna Smer. Nie może ona jednak liczyć na większości, do parlamentu wejdzie prawdopodobnie 6-8 innych partii, w tym słowacka skrajna prawica. Korespondent Le Monde zwraca także uwagę, że w kampanii przedwyborczej po raz pierwszy pojawił się temat nierównowagi między regionami Słowacji, bogatą Słowacją Zachodnią, a Wschodem, który tak jak w XIX wieku stał się ziemią emigrantów. Brak połączeń kolejowych i autostrad między jedną a drugą częścią kraju sprawił, że na wschodzie nie ma praktycznie żadnych zagranicznych inwestycji. Według władz centralnych do Europy Zachodniej wyemigrowało już 170 tysięcy Słowaków. Władze lokalne w Słowacji Wschodniej twierdzą, że jest ich 100 tysięcy więcej. W historii świata mało jest przypadków, by multimiliarder, szef kwitnącej spółki, z własnej woli zrezygnował ze stanowiska. Jeszcze rzadsze jest, by czynił to dla ubogich. O dziwo, taki jest przypadek Billa Gatesa, który postanowił, że od teraz do 2008 roku stopniowo ograniczać będzie swą rolę na czele firmy Microsoft, by poświęcić się działalności charytatywnej. Nie przechodzę na emeryturę, uprzedził 50-letni Gates, ojciec trojga dzieci, najbogatszy człowiek świata. Reorganizuje tylko swe priorytety. Jak pisze Le Figaro, od lipca 2008 roku Bill Gates nie będzie już prezesem Microsoftu, zachowa tylko funkcję doradcy. Chce przekazać 95% swej fortuny na edukację i walkę z chorobami w trzecim świecie. 5% otrzymają jego dzieci. Fundacja, którą Bill założył w 2000 roku wraz z żoną Melindą, swym dobrym duchem, jest największą filantropijną organizacją na świecie. Na pomoc charytatywną wydała już prawie 10 miliardów dolarów. W 2004 roku na walkę z chorobami na świecie przeznaczyła tyle samo, co Światowa Organizacja Zdrowia. Udało się jej to, co nie udaje się wielu potężnym krajom na świecie. Gatesowie zaszczepili do tej pory 55 milionów dzieci. W tej dziedzinie postawili sobie za zadanie całkowite usunięcie takich chorób jak malaria, dyfteryt i być może AIDS. W tym celu otoczyli się naukowcami, którzy prowadzą badania na najwyższym poziomie technologii i zjednali sobie byłych doradców administracji Clintona, dzięki którym zewsząd napływa poparcie. Wiele osób, kończy Le Figaro, szydziło z Billa Gatesa, podejrzewając go o pragnienie kupienia sobie alibi albo uniknięcia kolosalnych podatków. Dzisiaj nikt już nie podważa jego dobrej woli i determinacji. Foundation Bill Gates zajmuje 9. miejsce na liście dobroczyńców trzeciego świata. Należy podkreślić, że 8 pierwszych miejsc zajmują najbogatsze kraje naszej planety.
Mówi Paryż, Radio France International. Jeszcze teraz o wyborach na Słowacji. Z Bratysławy relacjonuje nasz korespondent Marek Pędziwol.
Bogaci mają bowiem płacić zdecydowanie więcej niż teraz, a biedni mniej albo nic, bo dopiero wtedy będzie to społecznie sprawiedliwe, mówią socjaldemokraci, którym przedwyborcze prognozy wróżą na dziś zwycięstwo. Gdyby się potwierdziły, gdyby także ich potencjalni koalicjanci z Ruchu na Rzecz Demokratycznej Słowacji, trzykrotnego ekspremiera Władimira Meciara oraz nacjonaliści ze Słowackiej Partii Narodowej, burmistrza Żyliny Jana Sloty, zyskali tyle, ile obiecywały im instytuty badania opinii publicznej, wówczas Słowacy mogliby się pożegnać z tym, co w ostatnich dwóch latach rozsławiło Słowację. Robert Fico, szef partii Smer, która właśnie określa się mianem socjaldemokratycznej, obiecuje bowiem, że natychmiast po przejęciu władzy zlikwiduje podatek liniowy, a także opłaty za wizytę u lekarza i pobyt w szpitalu i jeszcze parę innych reform prawicowej władzy. Aby do tego nie dopuścić, w ostatnie przedwyborcze popołudnie do Bratysławy ściągnęli goście z kilku sąsiednich stolic, by wesprzeć najdłużej rządzącego premiera Europy Środkowej Mikulasza Dzurindę i jego partię Słowacką Unię Chrześcijańsko-Demokratyczną. Na trybunie przed Teatrem Narodowym na bratysławskim placu Hniezdosława pojawili się więc szef rządu Austrii, kanclerz Wolfgang Schüssel, chorwacki premier Ivo Sanader, kandydat na nowego szefa rządu Czech Mirek Topolanek, którego Obywatelska Partia Demokratyczna wygrała 2 tygodnie temu wybory, a także były premier Rzeczpospolitej.
Damia pani Jerzy Buzek.
Dobry dzień, ważeni pani Adamy, dawaj pracielia.
Dzień dobry, szanowni panowie i panie, drodzy przyjaciele. Przyjechałem tu, żeby wesprzeć w wyborach partię waszego premiera.
Mikulasza Dzurindę. Chcę wam tu powiedzieć. Możecie być pyszni.
Chcę wam tu powiedzieć. Możecie się chlubić swoim krajem. Możecie być dumni z tego, co udało się wam zrobić.
Żeście dokazali.
Chwilę później już rozmawiałem z profesorem Jerzym Buzkiem osobiście.
Panie premierze, jestem zaskoczony pańskim słowackim. To jest taki bliski nam język, słowiański, i właściwie większość rzeczy się tak rozumie, jeśli Słowacy mówią po słowacku, a Polacy po polsku. A ja mieszkałem przecież przez większość mojego życia bardzo blisko granicy.
Mimo wszystko rozumieć, a mówić to jednak różnica.
No tak, ale mam długą wprawę, bo spotykałem się z panem premierem Dzurindą wiele razy, odwiedzałem Słowację. Rosję i także to jest dla mnie normalny niemal język.
Dlaczego pan przyjechał tutaj?
Przyjechałem, bo w czasie, kiedy byłem premierem, a premier Dzulinda rządził wtedy już Słowacją, współpracowaliśmy bardzo mocno i nasze kraje były bardzo blisko siebie, ale również przyjaźniliśmy się jako ludzie i odwiedzaliśmy się całkiem prywatnie. I ta przyjaźń się nie skończyła z momentem, kiedy ja przestałem być premierem.
Rząd premiera Dzurindy, zwłaszcza w drugiej kadencji, zrobił równie wiele reform jak pański rząd.
Zrobił bardzo wiele reform, ale był to jednak dłuższy czas i dzięki temu wielu ludzi mogło się przekonać, jak te reformy są potrzebne i niezbędne. I dlatego ma nadal szansę, żeby przedłużyć na trzecią kadencję swoje działania. I to byłoby ważne dla Słowacji. Bo reform właściwie nie można zakończyć w ciągu nawet 4 lat. To jest zawsze 8, 10, 12 lat ciężkiej pracy, a skutki są widoczne po latach. Ja żałuję, że wiele z tego, co udanie zaczęliśmy, ale było niedokończone, było jeszcze dalekie do doskonałości, że to zostało w jakiś sposób zmarnowane, bo albo przerwano działania w tym kierunku, albo pójście w inną stronę w ogóle zburzyło wszystkie dobre pomysły. I dlatego dobrze, że Słowakom się udało, że mieli najpierw 8 lat spójnej władzy, która reformowała kraj, a teraz mają szansę na przedłużenie.
Czy rzeczywiście tę szansę zyskają, dowiemy się najwcześniej jutro, gdy zliczone zostaną wszystkie głosy. W Europie Środkowej trudno się ostatnio przewiduje, co będzie po wyborach. Przykłady na to dostarczyły w jesieni Polska i Niemcy, a kilkanaście dni temu Czechy. Nic więc dziwnego, że słowacki premier ostrożnie wypowiada się o najbliższej przyszłości.
Pan premier, co byście chcieli udzielać, gdyż...
Panie premierze, co będzie pan chciał zrobić, gdyby został pan wybrany na trzecią kadencję jako szef rządu? Spytałem premiera Mikulasza Dzurindę.
Ja nie chcę przedbiegać, nigdy sam to nie robił.
Nie chcę uprzedzać wypadku, bo nigdy tego nie robiłem. Najpierw należy okazać szacunek wobec wyborców, potem poczekać na ich decyzję. Gdy to pytanie będzie aktualne, chętnie na nie odpowiem.
Ale te najdłużejsze reformy już...
Ale te najważniejsze reformy Słowacja ma już za sobą.
Słowacja ma najdłużejsze reformy za sobą.
Słowacja ma najpoważniejsze reformy za sobą. Nikt ze Słowacji nie odważy się dziś już powiedzieć, że potrzebujemy jakichś pakietów reform albo restrykcyjnych kroków. Złe już naprawdę było, minęło. Jeśli się nie pomylimy, jeśli się nie zawahamy, to będziemy mogli już tylko pójść naprzód, do góry.
A co jeszcze potrzebujecie?
A czego jeszcze potrzebujecie?
Dokończyć reformę zdrowotnictwa.
Dokończyć reformę zdrowia. Potrzebujemy zrobić reformy kultury i sportu. No i musimy jeszcze dokończyć reformę naszych szkół wyższych i reformę nauczania. To wszystko, co nam zostało. A te 4 roki, te 4 lata na to wystarczą?
Oj, za rok.
Załatwi mi to w 1,5 roku, może w 2 lata. Zapewnia Mikulasz Dzurinda, który rządzi Słowacją już prawie 8 lat i chciałby porządzić przynajmniej jeszcze 4. Czy mu się uda? Poczekajmy na wyniki. Z Bratysławy, dla sekcji polskiej RFI, mówił Marek Pędziwol.
Tu Paryż. Zapraszamy teraz na paryski weekend Agnieszki Kumur.
60 lat temu weszła w życie ustawa, na podstawie której zamknięte zostały domy publiczne we Francji. Tygodnik Le Nouvel Observateur wraca do tych czasów w obszernym dossier pod redakcją Arnaud Gonzagi. Po raz pierwszy tygodnik drukuje też wyczerpującą listę 178 lokali paryskich wraz z pseudonimami lub rzeczywistymi nazwiskami ich właścicieli i właścicielek z końca 1945 roku, kiedy to prostytucja została we Francji zakazana. Francja nie miała już być pośmiewiskiem narodów. Nowe władze chciały zamknąć wstydliwy rozdział okresu okupacji, kiedy prostytuowały się nie tylko przedstawicielki tego zawodu, ale i francuskie państwo w wydaniu reżimu z Vichy. Inicjatorką ruchu abolicjonistycznego, jak kalkując z amerykańskiego ruchu na rzecz zniesienia niewolnictwa, nazwano krucjatę przeciwko domom publicznym we Francji, była Marthe Richard, zasiadająca w Radzie Miejskiej Paryża, która w przeszłości sama uprawiała najstarszy zawód świata. Zakrojone na szeroką skalę aresztowania prostytutek miały na celu przekwalifikowanie ich w innych zawodach. Większość z nich wróciła do uprawiania profesji w warunkach nielegalności. Nie każdy wie, że prostytucja, o której istnieniu przebąkiwano od czasów świętego Ludwika, a za Napoleona tolerowano, była prawdziwą instytucją we Francji. W okresie międzywojennym wielu polityków, bankierów, wiele gwiazd teatru czy kina, a także zwykłych śmiertelników ciągnęło jak jeden mąż do luksusowych domów publicznych w rodzaju ulicy Chabanne, Le Sphinx czy 122 na Rue de Provence, albo do lupanarów pośredniejszego autoramentu. Historyk i znawczyni tematu Brigitte Rochelandy przyznaje, że w czasach, gdy seks w małżeństwie był raczej tabu i ograniczał się do prokreacji, młodzi młodzi chłopcy nie mieli innych metod utraty cnoty jak wizyta u prostytutki, a żołnierze potrzebowali słusznego, jak się wydawało, odpoczynku. Domy publiczne, acz cieszące się niesławą, odgrywały niebagatelną rolę społeczną. Dziś, przyznajmy, kontekst się zmienił. Dzieciaki zaczynają seksualne korepetycje coraz wcześniej, a małżonkowie nie powinni mieć zahamowań w wyrażaniu swoich fantazji erotycznych. A jeśli fantazja przekracza fizyczne lub moralne możliwości partnera, no to się para rozchodzi i tyle. Między zwolennikami a przeciwnikami prostytucji jako takiej problem odżył z racji budowy gigantycznego Eros Center w Niemczech z okazji czerwcowych Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Nie wiem, czy dla piłkarzy wizyta u ekskluzywnych pracownic centrum jest niezbędna w zdobywaniu goli, chyba wręcz przeciwnie, ale niektórzy z kibiców będą uradowani. Dla państwa francuskiego okresu międzywojennego instytucja lupanaru była, nie przymierzając, kurą znoszącą złoty jaja, bowiem każdy dom zobowiązany był wpłacać 67% zysków wprost do kas Urzędu Skarbowego. A i tajna policja miała w nim fantastyczne źródło informacji. Paparazzi byli niepotrzebni. O wzlotach i upadkach przedstawicieli klasy politycznej czy innych wielkich osobistości wiedziano wszystko. Ciekawe, czy zwolennikom opodatkowania prostytutek i przywrócenia instytucji domów publicznych we Francji nie marzy się powrót do podobnych praktyk.
Mówi Paryż, pora na magazyn 3/4 Piotra Kamińskiego.
taką właśnie burzą zaczyna się ostatnie arcydzieło Krzysztofa Willibalda Glucka, Ifigenia na Taurydzie. To libretto opartego na francuskiej adaptacji tragedii Eurypidesa. 8 czerwca odbyła się w Pałacu Garniera premiera nowej inscenizacji tego dzieła w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego oraz pod dyrekcją Marka Minkowskiego. Nie obyło się bez gwałtu. Ci, co przyszli na Warlikowskiego, byli z pewnością zadowoleni. Znaleźli się bowiem w dobrze znanym świecie scenografii Małgorzaty Szczęśniak, wśród klatek z pleksiglasu i kostiumów z MHD. Ci, co przyszli na Ifigenię na Taurydzie Glucka, wyszli wściekli, gdyż zamiast niej ujrzeli luźne, osobiste impresje reżysera. Premiera oraz drugie przedstawienie, na którym byłem, zostały hałaśliwie wybuczane, a recenzje są bardzo dla polskiego reżysera surowe. Poza jedną, entuzjastyczną na łamach Le Monde, której autorka pisze o zdumiewającej potęgą oślepiającej oczywistością poetyckiej wizji. W Le Figaro natomiast czytamy, że nie każdy miał szczęście mieszkać w Grenoble, gdzie Minkowski odegrał w piątek koncertową wersję utworu. Paryżanie musieli bowiem znieść jeszcze jednego reżysera, co przerobił libretto na inną sztukę. Zdaniem autora recenzji to kolejna produkcja nie mająca większych szans utrzymać się w repertuarze narodowej sceny. Krytyk Les Echos przyznaje, że Warlikowski znakomicie prowadzi aktorów, zarazem jednak stwierdza, że to nowe odczytanie mitu jest bezładne, toporne, a jego przejaskrawienia budzą w końcu obojętność. Tym bardziej, że trudno powiązać to, co widać, z tym, co słychać. Jak wyglądała mitologiczna Grecja, nikt nie wie, bo nikt tam nie był. Na scenie może być umowna, w białych chitonach we wzorek, albo XVIII-wieczna, pasterki z pałacyku Petit Trianon ze wstążkami, albo barbarzyńska, alla Pasolini w baranich skórach. Na pewno jednak musi być jakaś precyzyjnie wyobrażona, wyposażona w metaforyczny porządek i spójna, gdyż dystans to mediacja, a powszedniość i dosłowność bynajmniej nie przybliżają mitycznego czasu naszej wrażliwości, lecz przeciwnie, odcinając nas od naszych korzeni, odsyłają ową przeszłość i nas samych w niebyt i bezsens. Warlikowskiego Grecja i Eurypides nie interesują, tak jak w warszawskim Wocku Georga Büchnera i Albana Berga nie interesowała go napisana przez nich tragedia sponiewieranego żołnierza, a jedynie notatka prasowa z kroniki kryminalnej, na której Büchner oparł był swoją sztukę. Tym razem zainteresowała go staruszka widziana na ulicy i o niej zrobił przedstawienie. Wyszło znów trochę nieskładnie, bo w librecie ani w muzyce Glucka nie ma nic o staruszkach w domu starców, ani o retrospekcjach. Jest natomiast straszliwa burza, co na brzeg Taurydy wyrzuciła dwóch cudzoziemców. Królowi Toasowi przepowiedziano, że zginie z ręki obcego, rozkazując zatem kapłance Diany, by ich złożyła bogini w ofierze. Rzecz w tym, że kapłanka to Ifigenia, ocalała córka Agamemnona i Klitemnestry, a jednym z cudzoziemców jest jej brat Orestes, przekonany, że siostra nie żyje. Orestesa ścigają Erynie, pomścił bowiem śmierć ojca, zabijając jego morderczynię, swoją matkę.
che turmo, ah che turmo!
Russell Brown jako Orestes, chór i orkiestra muzyków z Luwru pod dyrekcją Marka Minkowskiego w scenie Eryni z drugiego aktu Ifigenii na Taurydzie Gluka. Nagranie z próby generalnej 6 czerwca. Drugim cudzoziemcem jest przyjaciel Orestesa Pylades. Rzecz w tym, że Ifigenia dowiedziała się właśnie o tragedii, jaka spadła na jej dom, na dom Atrydów w Mykenach, i chce wysłać do swojej siostry Elektry wiadomość o tym, że żyje. Nie rozpoznała wprawdzie Orestesa, tak jak i on jej nie rozpoznał. Czuje jednak, że ten pogrążony w czarnej rozpaczy młodzieniec nie jest jej obcy. Postanowiwszy zatem złożyć na ołtarzu Diany tylko jedną ofiarę, wybiera Pyladesa, by Orestesa ocalić i uczynić swoim posłańcem. Orestesowi jednak ani to w głowie. Śmierć byłaby dla niego wyzwoleniem, a myśl o tym, że jego zbrodnia będzie kosztować życie jeszcze jednego człowieka, i to ukochanego przyjaciela, jest dla niego nie do zniesienia. Zaczyna się najstraszniejsza scena w operze, gdzie na oczach przerażonej Ifigenii każdy z młodzieńców błaga drugiego, by pozwolił mu za siebie umrzeć. Russell Brown jako Orestes, Jan Beron jako Pylades, muzycy z Luwru i Mark Minkowski nagranie z próby generalnej Ifigenii na Taurydzie Gluka 6 czerwca. Pylades nie zamierza jednak ustąpić i błaga o łaskę. Skoro tak niewiele może zrobić dla przyjaciela, niech ten przynajmniej pozwoli mu uczynić jedyną rzecz, jaka mu jeszcze została. Niech da umrzeć Pyladesowi, by ocalić Orestesa.
Mon ami, déjà pleure ta pitié. Oreste, hélas, peut-il me méconnaître? Qu'il s'attendrisse aux pleurs de l'amitié, ton cœur au mien n'est pas fermé. Il conjure, il te presse à te fureur, laisse-moi t'arracher, souscris au choix dicté par la prêtresse.
Jan Beron jako Pylades, muzycy z Luwru i Mark Minkowski, fragment próby generalnej Ifigenii na Taurydzie Gluka w Pałacu Garniera 6 czerwca. Minkowski zebrał sobie obsadę na najwyższym możliwym poziomie, choć ze znakomitego nagrania płytowego ocalał tylko jeden wykonawca, właśnie Jan Beron. Muszę przyznać, że mnie zwalił z nóg. Słyszeliśmy go dotąd głównie w rolach komicznych, w operetkach Offenbacha czy w Platei Rameau, a doskonały Pylades sprzed 5 lat był już zaskoczeniem. Tym razem Beron przeszedł sam siebie. Jeszcze poprawił i uszlachetnił dykcję, jeszcze pogłębił ekspresję. Jest chyba gotów śpiewać rzeczy znacznie poważniejsze, Hoffmana czy Don Josego, choć podobno stanowczo odmawia, nie wierząc własnym siłom. Cóż, zawsze to lepiej niż młodzi zuchwalcy, co jeszcze w pieluszkach rzucają się na Tristana i Izoldę, po czym po 2 sezonach idą na emeryturę. Orestesa śpiewa kanadyjski baryton Russell Brown i jest wstrząsający. Potrafi po prostu uszanować klasyczną frazę Gluka, nasycając ją jednocześnie tragiczną siłą i wyrazem. Równie potężny był król Toas, Franka Ferrariego. Choć zastanawiam się, kto na sali domyślił się króla barbarzyńskich scytów w Inwalidzie, co u Warlikowskiego wjeżdża w pierwszym akcie na scenę w wózku, a potem ginie z ręki słabo widocznego Pylades'a w jednej z bocznych lóż. Ten wątek zresztą najboleśniej odstawał od niepozbieranego reżyserskiego konceptu. Jeżeli bowiem oglądamy opowieść o sędziwej Ifigenii, co w domu starców wspomina sobie dawne nieszczęścia, to w którym punkcie osi czasu znajduje się ów toas inwalida na wózku? Czy jest teraz, także w domu starców? W takim razie dlaczego wydaje starej Ifigenii rozkazy dotyczące wydarzeń z przeszłości, a potem ginie z ręki nieobecnego teraz Pylades'a? Czy też jest wtedy? To dlaczego Warlikowski umieścił go w przestrzeni scenicznej przeznaczonej dla teraz? I jaki stosunek podległości wiąże go właściwie z Ifigenią? Nie są to jedyne pytania, na które ta inscenizacja nie udziela odpowiedzi, zapewne dlatego, że ich sobie nie zadała, bo zadać nie chciała. Ifigenia Susan Graham ma swoiste argumenty. To głos wspaniale postawiony, bogaty i wyrównany, ogarniający bez trudu wszystkie ogromne trudności tej roli. A do tego jeszcze Amerykanka dorównuje dykcją swoim francusko-kanadyjskim kolegom. Można sobie wyobrazić Ifigenię mniej pomnikową, bardziej ludzką, ale to kwestia wyboru, a nie zastrzeżenia.
Oh,
Susan Graham jako Infigenia w czwartym akcie Infigenii na Taurydzie Gluka, muzycy z Luwru Mark Minkowski. Przyszedł chyba czas na to, by powiedzieć bardziej szczegółowo, co widać na scenie. Przede wszystkim surowce wtórne. Scenerię łaziebno-toaletową, znaną m.in. z Tristana, Christopha Bartalera, Bayreuth 2005, Dom Starców, znany z czarodziejskiego fletu Grahama Wicka, Salzburg 2005 oraz chwyty, które widzieliśmy już w stu innych przedstawieniach. Na przykład lustro zamiast kurtyny, w którym przegląda się burżuazyjna publiczność, żeby wiedziała, iż to o niej toczy się bajka. Wielokrotne zapalanie światła na widowni w momentach znaczących, żeby ich kto nie przegapił. Soliści wychodzący z sali lub pojawiający się na balkonach. Dublowanie postaci, zapalone telewizory i nieme scenki odwracające uwagę od kolegów pracujących na pierwszym planie. Jako się rzekło, substancja dzieła obchodziła Warlikowskiego niewiele, skoro wyrzucił do kanału orkiestrowego sześć postaci i chór zastąpionych na scenie niemymi statystami. A zamiast pełnego jaskiniowej energii baletu dzikich scytów w akcie pierwszym mamy kółko graniaste staruszek z francuskimi chorągiewkami. Stosunek reżysera do utworu wyznacza zaś sposób, w jaki potraktował on wspomnianą wyżej początkową burzę. Tam, gdzie Gluck pisze jeden z najbardziej porywających sztormów w dziejach teatru muzycznego, Warlikowski puszcza w ruch osiem wentylatorów na suficie. Takie bzyczące bzykanie nie bzyka bez powodu, jakby powiedział Kubuś Puchatek. Przed premierą Ifigenii w magazynie Opery Paryskiej Warlikowski oświadczył, że opera, którą uwielbiają lekarze i geje, jest wrogiem teatru. To bardzo nieostrożne oświadczenie. Nieostrożne merytorycznie, gdyż w operze pracowali zawsze najwięksi artyści teatru. Choreografowie, architekci, magicy techniki teatralnej, reżyserzy. Żadnej wojny nigdy nie było, przeciwnie, ścisła symbioza. Zresztą, któż to niby paktował z wrogiem? Stanisławski, Appia, Craig, Reinhardt, Meyerhold, Felsenstein, Strehler, Stein, Chéreau, Leon Schiller, Aleksander Bardini, Konrad Swinarski. Wszyscy oni kawał życia spędzili w operze. Tylko nastolatek sądzi, że świat zaczął się w dniu, gdy on otworzył oczy. Stąd przypuszczenie, że w owym domu starców kryje się coś więcej, że tak Warlikowski postrzega po prostu sztukę przeszłości. Jako przytułek ledwie żywych, trzęsących się i mamlających coś niezrozumiale ofiar Alzheimera. A może mówiąc o operze Wróg teatru, reżyser miał na myśli wyłącznie swój teatr. Tymczasem możliwe są jeszcze inne teatry, nie tylko ten jedynie słuszny. Nieostrożne jest to oświadczenie również i taktycznie, gdyż jeśli opera to ukochana sztuka lekarzy i gejów, Warlikowski przeoczył adwokatów, to czy ich akurat należało obrażać w przeddzień paryskiego debiutu? Jest to jednak być może konsekwencja innej wypowiedzi polskiego reżysera w tym samym wywiadzie. Lubię mieć wrogów. Tyle, że i ona pobrzmiewa pokojem dziecinnym. Lubię mieć wrogów, byle mnie kochali. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
Tu Paryż, już ostatnia pozycja w naszej dzisiejszej audycji. Poradnik turystyczny Sylwii Gibbs.
W noc świętojańską 21 czerwca w gotyckiej katedrze w Chartres krzesła w środku głównej nawy odsuwane są na bok, aby odsłonić labirynt. W XII wieku ułożono tu z marmurowych płyt, czarnych i białych, 12 splecionych ze sobą kręgów. W średniowieczu pielgrzymowano do serca labiryntu zamiast do Ziemi Świętej, stąd nazwa Droga do Jerozolimy. Przejście wzdłuż wszystkich kręgów labiryntu trwało tyle, co 4-kilometrowa marszruta. Dziś jeszcze widzi się w katedrze wiernych, którzy kładą się na posadzce, aby przeniknęło do nich promieniowanie źródeł uważanych za cudowne w epoce galijsko-rzymskiej. Katedrę w Chartres zbudowano w miejscu dawnego sanktuarium Celtów. Ze studni w krypcie czerpali wodę kapłani nazywani druidami. Prawdziwe pielgrzymki do katedry w Chartres odbywają się od 1912 roku w Zielone Świątki. Idea powstała w umyśle wielkiego katolickiego poety Charlesa Péguy. Chciał wskrzesić wielkie średniowieczne pielgrzymki. dzisiejszym pątnikom, którzy należą do najbardziej tradycyjnego odłamu francuskiego kościoła, bliższe jest porównanie do pielgrzymki do Częstochowy. W ciągu 3 dni przemierzają pieszo 150 kilometrów od katedry Notre-Dame w Paryżu do katedry Notre-Dame w Chartres. Niektórzy, zwłaszcza przybysze z zagranicy, mówią o duchowej turystyce, o poznawaniu Paryża, Chartres i Francuzów, o rozbijaniu namiotów, o mszach polowych, o świcie i o kolacjach przygotowywanych wspólnie po długim marszu. Katedra Notre-Dame w Chartres uważana jest za jedną z najpiękniejszych kościołów dojrzałego gotyku w północnej Francji. Jej niepodobne do siebie wieże wznoszą się ku niebu jak kamienne kłosy w regionie La Beauce, który jest spichlerzem Francji, pisał Charles Péguy. Warto przyjechać do Chartres tylko po to, aby zobaczyć słynne witraże o powierzchni 2700 metrów kwadratowych. Wśród 5000 przedstawionych postaci są biskupi, królowie i ewangeliści, ale także rzemieślnicy, których cechy były fundatorami witraży. Jedna z 45 scen przedstawia rzeźbiarzy przy pracy. Wczesne XII-wieczne witraże były małe i proste, urosły w XIII wieku, kiedy zaczęto je otaczać ozdobnymi szlakami w barwach czerwieni i błękitu z Chartres. Obok witraży portale, zaczynając od zachodniego, który powstał około roku 1145. Nazwano go królewskim, gdyż zdobią go postaci biblijnych monarchów. Monumentalne figury kolumny, jeszcze związane z architekturą, ale już usamodzielniające się plastycznie, unoszące się między niebem a ziemią, pisał w sztuce cenniejszej niż złoto Jan Białostocki. Z czasem postaci na portalach nabierają cielesności, a ich twarze ekspresji, jak pełne smutku oblicze świętego Jana na XIII-wiecznym południowym portalu katedry Notre-Dame w Chartres. Rzeźbiarz tak być może wyobrażał sobie autora Ewangelii, a może po prostu wyraził w kamieniu swoje własne uczucia. Jak w starożytnej Grecji, tak w średniowieczu rzeźba ewoluuje, nabierając coraz większego człowieczeństwa. Warto pojechać do Chartres nawet na kilka godzin. Wizyta w katedrze Notre-Dame to wielkie spotkanie z historią gotyku, która jest zarazem historią Europy.